Otwórzcie wasze Biblię na pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. Tydzień temu rozpocząłem ten rozdział. Rozdział, który moim zdaniem wyjaśnia taką kontrowersyjną kwestię, mianowicie dar języków. Między innymi mówiłem tydzień temu, że jest kilka błędnych założeń związanych z tym, z tą kwestią. Jedno z nich to jest takie błędne założenie, że istnieje taki niezrozumiały język modlitwy, modlitewny. Nawet zanim o tym mówiłem o tym, że jest takie założenie błędne, że mówienie językami to jest mówienie językiem, którego nikt, ani mówiący, ani słuchacze nie rozumieją. Ale według Pisma Świętego, jeżeli możemy otworzyć to Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Dwa, cztery. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwala mówić. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężczyźni pobożni ze wszystkich narodów pod niebem. A kiedy powstał ten szum, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumieli się, bo każdy z nich słyszał ich mówiących w jego własnym języku. I możemy dalej czytać, i tam są wymienione nawet te wszystkie narody, w których ludzie słyszeli, jak tamci mówili w ich języku. To nie był bełkot. Oni rozumieli. Nie trzeba było mieć tłumacza, bo jeden mówił w języku, który drugi mógł rozumieć. A teraz będziemy czytać 14 rozdział List do Koryntian, pierwszy List do Koryntian, 14 rozdział. I niektórzy się zgadzają, czyli niektórzy z tych, którzy uważają, że jeszcze dzisiaj ten dar języków istnieje, niektórzy mówią, dobra, to prawda, że to musi być język, który albo ktoś rozumie, albo ktoś tłumaczy, ale jest taki język modlitewny, którego nikt nie rozumie i człowiek po prostu modli się w tym języku, on nie wie, co mówi, też słuchacze nie wiedzą, co on mówi, ale skoro to jest działanie Ducha Świętego, nie można tego zaprzeczyć. Ale zobaczymy teraz czwarty werset, 14:4. Kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie, ale kto prorokuje, buduje Kościół. Jeśli ja będę do was mówić w języku hiszpańskim, prawdopodobnie większość z was tego nie zrozumie. Jeśli mówię El Hijo de Dios es el único salvador del mundo, prawdopodobnie do końca nie zrozumiecie, prawda? Pytanie brzmi, czy ja buduję samego siebie? Jeśli wiem, co mówię, na pewno. Ja akurat wiem, co mówiłem, że Syn Boży jest jedynym Zbawicielem świata. Teraz rozumiecie i być może nawet jesteście zbudowani. Ale zanim mnie tłumaczyłem, nie byliście zbudowani. Ja byłem, ale jeśli ja mówię hala barala, ja nie rozumiem, wy nie rozumiecie, nikt nie zostaje zbudowany. A tutaj mówi, kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie. Z tego wynika, ten, który mówi obcym językiem, musi rozumieć to, co mówi, bo inaczej nawet samego siebie nie buduje. I to jest sens całego, powiem, przynajmniej pierwszą połowę tego rozdziału i do tego dojdziemy. Ale chciałbym jeszcze wrócić do trzeciego wersetu, bo tu jest kwestia proroctwa. Trzeci werset. Ale ten, kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia. Mówiliśmy już tydzień temu, że Paweł powiedział, że lepiej prorokować niż mówić językami. To już widzieliśmy i to jest potwierdzone kilka razy w tym rozdziale. Czyli prorokowanie jest lepsze niż mówienie językami. Ale jest problem. Co to znaczy? Prorokowanie. Na pewno w czasie apostołów i w czasie proroków starotestamentowych wiemy, że byli prorocy, którzy dosłownie dostawali proroctwa od Boga, mówili, co będzie. Często to były takie proroctwa negatywne, że będzie wojna, będzie sąd Boży i tak dalej. I to były proroctwa, które Bóg dał im. Pytanie brzmi, czy w naszych czasach o to samo chodzi. Ja mam nadzieję, że pomogę wam rozumieć, o co chodzi z tym wszystkim. Najpierw otwórzmy Księgę Jeremiasza, rozdział 23. Chcę powiedzieć, że musimy pamiętać, że nawet za czasów proroków to nie były takie, jak to powiedzieć, takie proste, że po prostu ktoś mówi proroctwo i to jest od Boga. Zobaczmy 23:16. Tak mówi Pan zastępów. Nie słuchajcie słów tych proroków, którzy wam prorokują. Oni was wodzą. Zwiastują wam widzenie własnego serca, a nie z ust Pana. Werset 25, ten sam rozdział. Słyszałem, co mówią prorocy, którzy prorokują kłamstwa w moje imię, mówiąc, miałem sen. Jak długo to będzie w sercu tych proroków, którzy prorokują kłamstwa? Są przecież prorokami złudy własnego serca. 32 werset. Oto powstaje, mówi Pan, przeciwko tym, którzy prorokują sny kłamliwe, opowiadają je i zwodzą mój lud swymi kłamstwami i plotkami, chociaż ja ich nie posłałem, ani im niczego nie rozkazałem, dlatego nic nie pomagają temu ludowi, mówi Pan. Rozdział 27. Dobrze mówię? Tak. Rozdział 27. Werset 10. Oni bowiem prorokują wam kłamstwo, aby was oddalić od waszej ziemi, abym was wygnał i abyście poginęli, a naród, który podda swój karb pod jarzmo króla Babilonu i będzie mu służył, ten pozostawię w jego ziemi, mówi Pan, aby ją uprawiał i mieszkał w niej. A do Sedekiasza, króla Judy, powiedziałem zgodnie ze wszystkimi tymi słowami, poddajcie swoje kargi pod jarzmo króla Babilonu i służcie mu jego ludowi, a będziecie żyć. Czemu macie zginąć ty i twój lud od miecza, od głodu i od zarazy? Jak mówi o Panu narodzie, który nie chce służyć królowi Babilonu. Nie słuchajcie więc słów tych proroków, którzy mówią do was, nie będziecie służyć królowi Babilonu, oni bowiem prorokują wam kłamstwo. Nie posłałem ich, mówi Pan, a jednak oni prorokują kłamliwie moje imię, abym was wypędził, abyście zginęli, wy i prorocy, którzy wam prorokują. Także do kapłanów i do całego ludu powiedziałem, tak mówi Pan, nie słuchajcie słów swoich proroków, którzy prorokują wam mówiąc, oto naczynia domu Pana zostaną już wkrótce przywrócone z Babilonu, oni bowiem prorokują wam kłamstwo. Czyli za czasów Jeremiasza byli prorocy, możemy ich nazwać prorokami Ewangelii sukcesu. Bo Jeremiasz prorokował, będziemy w niewoli w Babilonii. Niestety, Bóg ma dosyć, Bóg już nieraz wołał do pokuty, a lud miał twarde karki, nie chciał, więc to już jest koniec tej jakby łaski i przez jakiś czas będziemy w niewoli. Ale fałszywi prorocy mówi, nie będziecie w niewoli, będzie dobrze. Miałem sen, będzie dobrze. I co powiedział Bóg? Nie słuchajcie tych proroków. Czy na pewno każdy dzisiaj, który nazywa się prorokiem, mówi prawdę? Czy każde proroctwo, które słyszymy teraz, w naszych czasach, jest prawdziwe, jest od Boga? Jezus sam powiedział, strzeżcie się fałszywych proroków. Czyli wydaje mi się, że jest jasne, że nie wszyscy tak zwani prorocy są od Boga. Pytanie brzmi, jak odróżnić, jak poznać. Teraz otwórzmy Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział 18. Księga Powtórzonego Prawa, 18 rozdział i będziemy czytać od 18 wersetu. Do 22. 18 rozdział, 18 werset. Tutaj mówi Pan Bóg do Mojżesza, zbudzę im proroka podobnego do ciebie spośród ich braci i włożę moje słowa w jego usta, a on powie im wszystko, co mu rozkaże. I jeśli ktoś nie będzie posłuszny moim słowom, które będzie on mówić w moim imieniu, zażądam od niego zdania sprawy. Natomiast prorok, który odważy się mówić słowo w moim imieniu, którego mu nie nakazałem mówić, albo będzie mówił w imieniu obcych bogów, taki prorok poniesie śmierć. Czy są chętni na stanowisko proroków dzisiaj? Ja bym nie był zbyt chętny. A jeśli powiesz w swym sercu, jak rozpoznamy to słowo, którego Pan nie wypowiedział? Gdy prorok będzie coś mówił w imieniu Pana, a to się nie spełni, ani nie nastąpi, to jest to słowo, którego Pan nie wypowiedział. Lecz prorok mówi o to ze zuchwalstwa. Nie bój się go. A z wersetu 20 wynika, mieli go zabić. Czyli bardzo proste. Nie wystarczy mówić, ja mam proroctwo od Pana. Nie wystarczy mówić, miałem sen. Nie wystarczy mówić, Bóg coś mi powiedział i mam to wam przekazać. Tak naprawdę łatwo tak mówić. Każdy może mówić tak, coś takiego. I tak się dzieje dzisiaj bardzo często w różnych kościołach i w różnych religiach. A co mówi Bóg? Jak rozpoznać? Bardzo proste. Jeśli to, co On mówi, nie nastąpi, nie spełni się, to nie jest od Boga. On nie mówi, przynajmniej 50% musi mieć sukcesu. Nie. Jeśli coś mówi, a nie spełni się, to jest fałszywy prorok, nie słuchaj go, nawet macie go zabić. Obawiam się, że byłoby o wiele więcej pogrzebów w naszych czasach, gdybyśmy stosowali to, co Bóg tutaj powiedział. Ale niestety wiele osób nie stosuje takiej reguły, takiej zasady, żeby doświadczyć, kto jest prawdziwym prorokiem, a kto nie. Jeremiasz 28:9. Jeremiasz 28:9. Ten prorok, który prorokuje o pokoju, dopiero będzie uznany za proroka, którego Pan posłał, gdy spełni się jego słowo. I znamy historię. Wiemy, co się stało. Może nie, może ludzie nie wiedzieli, komu wierzyć, prawda? Tego wariata Jeremiasza, czy tamtych, którzy mówili, miałem sen, będzie dobrze, pokój, pokój. Ale wiecie co? W pewnym momencie już nie było wątpliwości. Już wiadomo było, że Jeremiasz miał rację. I Bóg powiedział, że ten, który prorokuje o pokoju, dopiero jak się spełni jego słowo, będzie uznany za proroka. Dobra, o co chodzi? Wiadomo, że Bóg często przemawia przez proroków. Wiadomo, to jest jasne. Wiadomo też, że są fałszywi prorocy. I mi się wydaje, że to ta zasada, czyli że prorok, który mówi proroctwo, który nie spełnia się, ma być odrzucony, to już załatwia 99% tak zwanych proroctw, które dzisiaj są mówione. Bo gdyby był jakiś prorok, ja mówię o naszych czasach, jakiś kaznodzieja, jakiś pastor, który mówi, że ma dar prorokowania, gdyby był taki prorok, który ma 100%, znaczy mówi, skuteczność wydawania proroctw, czy nie byłoby to wiadome? Czy nie wszyscy o tym już wiedzielibyśmy? To byłoby już znany na całym świecie. Tak jak ta księga jest znana po całym świecie. Czemu? Bo te proroctwa się spełniły. Jezus powiedział, zabijcie mnie, dobra, ale ja po trzech dniach powstanę z grobu. Biblia jest pełna proroctw, a te proroctwa, które miały być spełnione, zostały spełnione. A gdyby jakiś prorok miał taką skuteczność, że 100%, czy byłoby wątpliwość, że jest jakiś naprawdę Boży prorok wśród nas? Oczywiście, że tak, ale co się dzieje? Nie mają takiej skuteczności. Nie wiem, ja nie liczę, ale domyślam się, że bylibyśmy zaskoczeni niską skutecznością tych proroctw, które dzisiaj są. Wiemy, że znana organizacja Świadków Jehowy kilka razy prorokowała, ile, w którym wieku wróci Pan Jezus Chrystus. Jedna data bardzo, bardzo znana, to jest 1914 rok. On miał wrócić wtedy, w ciele, na ziemię. I byli wszyscy gotowi. I nie przyszedł. I nie pamiętam, czy to było ostatnie proroctwo, czy pierwsze, ale w pewnym momencie tak tyle razy błądzili, mylili się, bo nie przyszedł Jezus, że w końcu mówili, no wiecie co, On przyszedł, ale przyszedł w duchu i nikt Go nie widział. Okej, to jest sposób, jeżeli potrafisz kogoś przekonać, że masz dar prorokowania i musisz przekształcić to proroctwo, żeby było to w jakiś sposób sensowny, to proszę bardzo. To mnie nie przekonuje, prawda? A więc jeszcze jest taka kwestia, że niestety zbyt często te tak zwane proroctwa są takie doczesne. Dostaniesz nową pracę, nie? A Bóg chce, żebyś, nie wiem, poszedł do tego sklepu i coś kupił i spotkasz tam kogoś i tak dalej, i tak dalej. Często są takie doczesne. Nawet niestety często związane z pieniędzmi. Dostaniesz nową pracę, będziesz milionerem, będziesz... takie rzeczy. Coś mi tu nie gra. Jest trzecia kwestia, że często to są takie niejasne proroctwa. Ja dostałem proroctwo kiedyś od kogoś w Warszawie. Słuchajcie, to był rok 1997. Takie proroctwo. Będzie przebudzenie w Polsce. Wow. Po czym to poznać? Czy to jest przebudzenie teraz? Nie wiem. Jak można twierdzić, potwierdzić, że jest, nawet nie mówili kiedy, nie dali żadnej daty, więc mogliby powiedzieć, no jeszcze czekaj, jeszcze poczekaj, jeszcze jest czas. Albo to już jest. Ale to nie jest konkretne, prawda? Jezus nie powiedział, będziecie mnie, zabijecie mnie, będę w grobie i jakieś wydarzenie będzie potem. Tak nie powiedział. Powiedział, po trzech dniach ja wyjdę z tego grobu. Więc już na czwartym dniu można było rozpoznać, czy on mówił prawdę, czy on kłamał. Proste. Ale tutaj takie proroctwa, coś dobrego ci się wydarzy dzisiaj. Wow, naprawdę? Co to znaczy? Zjesz obiad, nie? Albo, nie wiem, znajdziesz złotówkę na ziemi, a nie wiem, coś dobrego ci się wydarzy. Chyba każdego dnia coś dobrego nam się wydarzy, jeżeli jesteśmy optymistami. To nie są konkretne proroctwa i ciężko powiedzieć, kiedy one zostają spełnione. Mateusz 7 rozdział jako gwóźdź do trumny, zawsze mam na myśli ten fragment, Mateusz 7:22. Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? I w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? I w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę, nigdy Was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, Wy, którzy czynicie nieprawość. W Twoim w imieniu Jezusa Chrystusa zrobią takie rzeczy. W Jego imieniu. To nie są sataniści. To nie są buddyści. To są ludzie, którzy w imieniu Jezusa niby robią to wszystko. A Jezus im powie, nigdy Was nie znam, odstąpcie ode mnie, Wy, którzy czynicie nieprawość. A więc widzimy, jakie są problemy, jakie są potencjalne problemy, jeśli chodzi o dar prorokowania i tak dalej. Wróćmy do naszego tekstu. Pierwszy do Koryntian, 14 rozdział. Trzeci werset. Ale ten, kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia. A teraz bardzo proste. Jeśli ja mówię wam często, jakie jest proroctwa, nieważne, ale jeśli ja tu stoję i często co tydzień daję wam, jakie jest proroctwo, i mam taką, powiedzmy, optymistyczną skuteczność, że 20% mam skuteczności. Pytanie. Jeśli ja mówię, jeśli ja prorokuję, czy to jest dla was budujące, zachęcające i pocieszające? Jeśli mam taką skuteczność? Jedyny sposób, jak to może być pocieszające, budujące i zachęcające, to jeśli wiedzieć na pewno, że to się wydarzy. Inaczej powiecie, poczekamy, zobaczymy. I kiedy to się stanie, będziemy pocieszeni. Ale tutaj mówi o tym, że kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia. Czy jest możliwe, że jest jakby inny rodzaj prorokowania w naszych czasach, czego nie wymaga poczekania na spełnienia tych proroctw? Moim zdaniem jak najbardziej. Prorocy mówili od Boga. Bóg im mówił, Bóg ich natknął, mieli sny, mieli wizję i przekazywali i mieli stuprocentową skuteczność. Co my mamy teraz? Nie wiem, jak wy uważacie, ale ja jeszcze nie miałem żadnego snu, który bym chciał powtórzyć tutaj z tego miejsca, że to jest słowo od Boga. Ja wolę zapomnieć o moich snach, bo są głupie. A wiecie, co ja mam? Ja mam słowo Boże. Ja mam całe słowo Boże. Ja mam całe pismo od Boga. Czytamy kilka wersetów. Izajasz 8:19. Izajasz 8:19. A gdy będą wam mówić, radźcie się czarowników i wróżbitów, którzy szepcą i mruczą, powiedzcie, czy lud nie powinien radzić się swego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? Do prawa i do świadectwa. Jeśli nie będą mówić według tego słowa, to w nich nie ma żadnej światłości. Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? Na pewno nie. Do prawa i do świadectwa. Do prawa i do świadectwa. To, co mówimy dzisiaj, mi się wydaje, że większość chrześcijan się zgodzi, że to, co my mówimy dzisiaj, musi być zgodne z Pismem Świętym. Na pewno nie może być sprzeczne z Pismem Świętym. I zobaczymy kilka jeszcze wersetów. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Dzieje 17, 11. Tu jest mowa o Żydach w Berei. Jest tak napisane. Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. Tak na marginesie, kiedy myślałem, że tutaj Bóg mówi, że bracia w Tesalonice byli naiwni, przyjęli Słowo bez badania, a ci z Berei byli szlachetniejsi, bo oni badali, dopiero wtedy się przekonali. A tutaj jest inna sprawa. Żydzi w Tesalonice nie przyjęli Pawła. Oni wygonili go i on uciekł do Berei, a tam w Berei Żydzi słuchali Pawła i zamiast wygonić go od razu albo ukamienować go, usiedli, otworzyli stare pisma i badali. Porównywali. Paweł mówi, że jest Mesjaszem. Paweł nie mówi o czegoś nowego. Paweł mówi o to, o czym mówili prorocy. I oni badali, czytali. Wow, to prawda. To chyba ten Jezus jednak już przyszedł. I uwierzyli, bo to się zgadzało z tym, co już powiedział Bóg. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział. 15 werset. 2 Tymoteusz 3:15. I ponieważ od dziecka znasz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Całe Pismo. Nie każde proroctwo, nie każdy sen, nie każda wizja, całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do zdrowowania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości. Czego potrzebujemy? Tego, Pisma. I to wystarczy. Drugi list Piotra, 1:16. Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście, 2 Piotra 1:16, moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości, otrzymał on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł go taki głos od wspaniałej chwały. To jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z nim na świętej górze. Piotr przypomina to, co się wydarzyło na górze, kiedy Jezus został przemieniony. I nawet pojawił się Mojżesz i pojawił się Eliasz i rozmawiali ze sobą. Piotr przypomina o tym. Usłyszeli głos Boga z nieba. Ja tego nigdy w życiu nie słyszałem. Nie wiem, czy ty. Ja nie. Pytanie. Czy ja nie mogę poznać głosu Boga? Tylko Piotr? Tylko Paweł? Tylko ci, co mieli sny i wizje? Zobacz 19 werset. Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymają się jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach. Co to za słowo prorockie? Jakiś nowy prorok powstanie? Czy powstał wtedy? Nie. To przede wszystkim wiedzą, że żadne proroctwa Pisma nie podlega własnemu wykładowi. Piotr mówi, słyszeliśmy to. To było coś niesamowitego. Sam Bóg przemawiał z nieba i usłyszeliśmy Jego głos. Ale mamy mocniejsze słowo prorockie i on mówił o Piśmie. Jest wiele wersetów, które potwierdzają to, że Pismo Święte jest wystarczalnym i ostatecznym autorytetem dla nas dzisiaj. Że w momencie, kiedy został zakończony Nowy Testament i od tego momentu mamy cały kanon Stary i Nowy Testament i to tworzy cały autorytet od Boga. Całe Jego jakby proroctwo dla nas dzisiaj. Oczywiście w nim są zawarte proroctwa, które Bóg dawał prorokom, ale dzisiaj to jest wszystko. Niektórzy mają inny pogląd. Powiedzą, że jeszcze dzisiaj Bóg przemawia przez proroków i daje nowe proroctwa. Mam problem z tym z kilku powodów. Już mówiłem parę z tych, ale jeszcze jest taka kwestia. W czasie reformacji pięć zasad, które się zgubiły dla wielu przed reformacją, zostało przywróconych jako główne zasady dla Kościoła Chrystusa. Pewnie usłyszeliście już o nich, czyli tylko Pismo Święte, tylko wiara, tylko łaska, tylko Chrystus i tylko Bogu chwała. Te pięć zasad zostały nie do końca zniszczone albo zgubione, ale dla większości ludzi one były zakryte. Czy wiesz dlaczego? Bo w pewnym momencie Rzym zaczął nauczać, że Pismo Święte i tradycja tworzą razem autorytet. I wtedy nieistotne, że w Biblii nie ma nic o odpustach. Nieistotne, że w Biblii nie ma nic o różańcu. Nieistotne, że w Biblii nie ma nic o czyśćcu. Wystarczy, że tradycja mówi, że w pewnym momencie zaczęli nauczać i są różne sposoby, żeby jak oni potwierdzali, ale po prostu zostało to wymyślone jako tradycje przyjęte jako równe ze Słowem Bożym. Ale w czasie reformacji dzięki Bogu ludzie zaczęli czytać Słowo Boże w swoim języku, co do tej pory nie było zbyt możliwe, chyba że znałeś łacinę. I czytali Pismo Święte, odkryli coś, co jest dla nas chyba oczywiste. Tylko Słowo Boże. Tylko. Nie tradycja, nie proroctwo, które jest niezgodne z tym, tylko Słowo Boże. Niestety, to co wprowadziło do Kościoła katolickiego błędne poglądy, że można przyjąć i tradycję, i Pismo Święte, w naszych czasach wkracza do Kościoła Jezusa Chrystusa. I dlatego w naszych czasach teraz, od początku XX wieku, przez 120 lat prawie, powoli wkracza do Kościoła taki pogląd, że to nie jest wszystko. To jest tylko część. Bóg ma też nowe rzeczy dla nas dzisiaj, przez proroków. Pamiętajcie, gdyby nawet byli oni konsekwentni, żeby usunąć takiego proroka, który nie miał 100% skuteczności, sprawa byłaby już martwa. Ale przyjmują, nawet jeśli nie są skuteczni, przyjmują i teraz do kościoła wkroczyło taka, taki duch wkroczy do kościoła, że nawet dla wielu Pismo Święte jest mniej ważne niż proroctwo. Możesz czytać Biblię, no, ale jak coś powiesz niesamowitego, jakiś sen, proroctwo, wizja, to jest czasami, wiesz, taka radość, to taki krzyk, że jakby sam Bóg z nieba mówił. To niestety się wydarzyło dlatego, że ludzie zaczęli uznawać inne źródła autorytetu. Jeszcze jedną kwestię. Niestety dzięki temu dużo niebiblijnych zasad, niebiblijnych nauk, niebiblijnych praktyk już weszło do kościoła. Mówię do kościoła ogólnie, do różnych kościołów. W niektórych miejscach one są bardziej widoczne, a w innych mniej. Mam nadzieję, że u nas w ogóle nie są widoczne, bo się nie zgadzam z tym. Już mówiłem o dwóch albo trzech, czyli bełkot. Nie było bełkotu w Biblii. Mówili konkretnymi językami, które ludzie mogli rozumieć, albo ktoś tłumaczył na inny język. Drugi, że języki są, języki, mówienie językami jest dowodem, że ktoś ma Ducha Świętego. Wiele osób uważa, że jeśli nie mówisz językami, to nie masz Ducha Świętego i niektórzy nawet, że nie jest zbawiony. To jest błąd. To jest herezja. Ewangelia sukcesu. W Nowym Testamencie nie znajdziesz Ewangelii sukcesu. Znajdziesz coś trochę inaczej, prawda? Coś innego. Że będziecie prześladowani, że Paweł powiedział, cierpiałem niedostatek, miałem wiele problemów. Nie ma tak, że będziesz bogaty. Bóg ma dużo złego do powiedzenia o bogactwie. On mówi, uważajcie. A nie, że jeśli będziesz bogobojny, to będziesz bogaty. Tak zwana, że otwórzmy to. Pierwszy list do Tesaloniczan, do Tymoteusza, szósty rozdział. Pierwszy list do Tymoteusza, szósty rozdział, piąty werset. Przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Stroń się od takich. To się dzieje dzisiaj. Że pobożność jest zyskiem cielesnym. Jeśli będziesz pobożny, na pewno Bóg ci pobłogosławi ekonomicznie. On ci da dużo pieniędzy. A więc widzą bogatego? O, na pewno jest pobożny, bo zobacz. Widzą biednego? O, jakiś grzesznik. Widzisz to w Nowym Testamencie? Czy nie widzimy prawie na odwrót? Nie chcę powiedzieć, że bogaty jest bardziej grzeszny niż biedny. Ale jeśli ktoś ma bogactwo, to niekoniecznie wynika z tego, że on jest pobożny. A jak ktoś nie ma, to też nie wynika z tego na pewno, że on jest że jest bezbożny. Jeszcze taka kwestia, że wraz ze zbawieniem dostaliśmy już uzdrowienie ze wszystkich chorób. I że jeśli jesteś zbawiony, to na pewno nie będziesz chory. Nawet moim zdaniem to jest, nie ma sensu o tym nawet mówić. Czy ktoś z was od momentu zbawienia już nie choruje? Kto nie choruje? Trzeba chorować, żeby umrzeć na coś. A twierdzą, że skoro Pismo Święte mówi, że On wziął nasze choroby i że na pewno oznacza, że teraz nie będziemy chorzy. Mam dużo historii, nie ma czasu, ale to jest, żeby być sympatyczny, to jest naiwność. Ale naprawdę chyba to jest coś gorszego od tego. Będziesz chorował, niestety. Nie życzę temu nikomu, ale to nieprawda. To prawda, że Jezus zabrał wszystkie nasze boleści i choroby i tak dalej. Ale pamiętajcie, pewne jakby korzyści, pewne błogosławieństwa związane z śmiercią Jezusa dostaniemy dopiero później. Nie wszystkiego. Czy jesteś obywatelem nieba? Jesteś. Nasza ojczyzna jest tam. Czy tu już nie mieszkasz? Oczywiście wiemy, że czeka nas jakby obywatelstwo w niebie, że będziemy tam mieszkać na wieki wieków i w pewnym sensie już jesteśmy, ale nie dosłownie, bo jeszcze tu płacimy podatki i musimy podlegać władzy i tak dalej. Nie jesteśmy tak stuprocentowe obywatelami nieba. Wiele rzeczy dostaniemy tam i dopiero w niebie nie będzie chorób, nie będzie śmierci, nie będzie żalu i tak dalej, nie będzie płaczu, nie będzie bólu. Kobiety pastorki. Znajdź mi w Biblii jedno miejsce, gdzie kobieta ma być pastorem kościoła. Nowy Testament mówi wyraźnie na ten temat. Ale jeśli proroctwa są też dalszym autorytetem, a ktoś powie, Bóg mi powiedział dzisiaj, że u nas będzie kobieta, gdy będzie pastorką, okej, okay, dobra, to Bóg powiedział. Nie może tego zaprzeczyć, bo Bóg przemawia. Ale gdyby Biblia była jedynym autorytetem, to nie ma szans, żeby do tego doszło. Ja nie mówię o takich problemach, jak na przykład ktoś źle interpretuje Biblię, bo każdemu się zdarza, nie? Czytamy i mówimy coś i uważamy, że mamy rację, a potem, wiesz co, chyba pomyliłem się. Nie na tym to polega. Nie ma w Biblii takich fragmentów, że mówią wyraźnie, że mówią, że można interpretować, że kobieta może być pastorką. Nie ma tego. Jest wyraźnie pisane, że nie. Mąż jednej żony. Interpretuj to inaczej, że to ma być mężczyzna. To jak może kobieta być mężem jednej żony? Sprawa jest prosta. To nie jest problem z interpretacją. To jest problem z dodatkowym autorytetem, dodatkowym proroctwem. Padanie w duchu. Widzieliście to kiedyś? Duch Święty tak działa. Najgorzej jest tak, kiedy to padanie jest spowodowane przez tego mówiącego. I chyba to też widzieliście, nie? I uderzają, ciach! To nie jest padanie, to jest padanie przez pastora. To jest, nie wiem, uderzenie pastora, nie padanie w duchu. Czy to jest w Biblii? Święty śmiech. Słyszeliście to kiedyś? Że Duch Święty działa i wszyscy się śmieją. Nawet to nie jest śmieszne. To nie jest jakby ktoś jakiś dowcip powiada. To jest coś bardziej diabelskiego. Ale gdzie to jest w Biblii? Gdzie w Biblii znajdujemy, że w pierwszym kościele coś takiego miało miejsce? Nie ma tego. I to nie jest problem, to nie wynika z jakiejś dziwnej interpretacji. To wynika z dodatkowego proroctwa, z dodatkowego autorytetu, z dodatkowego słowa od Boga. I niestety z tego powodu do kościoła takie rzeczy wkroczyły. Jestem tego zdania i oczywiście chciałbym wszystkich przekonać. Ale jestem tego zdania, że to jest cały autorytet dla nas dzisiaj. Jak ktoś mówi z tej księgi i mówi zgodnie z tym, co jest napisane, prorokuje, bo przekazuje słowo Boga innym. Nie musi to być sen od Boga. Kiedyś tak mówił, teraz przemawia przez tę księgę. A jak ktoś mówi z tej księgi, prorokuje. Może to nie brzmi tak samo jak, o, Bóg mi coś dał, o, poczekaj. Ale jak czytasz i mówisz komuś, prorokujesz. I uwierz mi, może inaczej, wy sami wiecie, to jest o wiele bardziej budujące, pocieszające i zachęcające, niż gdybym powiedział, słuchajcie, Bóg mi powiedział, że dzisiaj będzie protest na ulicy w Toruniu. Nikt z was nie powie, o, fajnie, chwała Bogu. Nie, ale jeśli czytam jakiś psalm, coś takiego i przypominam was, może już wiecie, ale przypominam, powiecie, o, to był pocieszający, miałem zły tydzień, ale to mi zachęciło. To jest prorokowanie według Biblii i zgodnie z tym, co jest